Co podano na kolację wigilijną u Kossakowskiej? Nad wigilijnym stołem wisi gwiazdka z opłatka. Podano dwie zupy, migdałową i grzybową. Jest śledź w oliwie posypany szczypiorkiem i siekanym czosnkiem. Są groch i pszenica z miodem, kasza z grzybami i dymiące pierogi. W kącie komnaty ustawiono snop zboża, na którym wisi papierowa gwiazda pomalowana na złoto. Goście składają sobie życzenia. Wszyscy z wielką czułością zwracają się do Hany, mówią coś po polsku miękko, raz poważnie, raz śmiejąc się. Mała Awacza wygląda na przestraszoną. Pewnie dlatego nie puszcza matczynej sukni. Hana oddaje małego Emanuela niani, którą jest czysta i schludna zwierzchowska. Chłopczyk wyrywa się do matki, ale jest za mały, żeby brać udział w uroczystej kolacji. Zwierzchowska znika z nim na pokojach wielkiego dworu Kossakowskich. Niestety, Hana niewiele rozumie z tego, co do niej mówią. Kiwa głową i uśmiecha się niewyraźnie. Ciekawy wzrok współbiesiadników, rozczarowanych milczeniem Hany, pełznie chciwie, tak się wydaje Hanie, ku pięcioletniej Awaczy, która ubrana ślicznie jak księżniczka, patrzy nieufnie na to szczebioczące do niej towarzystwo. Nie widziałem jeszcze, żeby ludzka istota miała tak ogromne oczy, mówi kasztelan Kossakowski. To chyba musi być aniołek, leśna wróżka. To prawda, dziecko jest niebywale piękne. Niby poważne, ale i dzikie jakieś, jakby zabrane wprost z arabskiego, pogańskiego przepychu. Hana ubiera córeczkę jak damę. Ma sukienkę koloru błękitnego nieba na sztywnych halkach, pełną białych koronek, do tego białe pończochy, a obuta jest w granatowe, atłasowe buciki wyszywane perełkami. Nawet w nich po śniegu do powozu nie dojdzie. Trzeba ją będzie nieść. Zanim jeszcze siadają do stołu, Kossakowski stawia ją na zydelku, żeby wszyscy mogli podziwiać dziewczynkę. — Dygnij, Ewuniu — mówi do niej pani Kossakowska. — No, dygnij ładnie, jak cię uczyłam. Ale Awacza stoi bez ruchu, sztywna jak lalka. Goście, nieco rozczarowani, dają jej spokój i zasiadają do stołu. Awacza siedzi koło matki i patrzy na swoje halki. Poprawia ostrożnie sztywne rąbki tiulu. Odmawia jedzenia. Położono jej na talerzu kilka pierożków, ale już wystygły. Między życzeniami a siadaniem do stołu zapada cisza. Ale potem kasztelan rzuca coś bardzo dowcipnego, z czego śmieją się wszyscy, oprócz Hany. Dopiero wynajęty tłumacz, Ormianin mówiący po turecku, pochyla się ku niej i tłumaczy dowcip kasztelana, lecz tak chaotycznie, że Hana zupełnie nie wie, o co chodzi. Hana siedzi sztywno i nie spuszcza wzroku z Katarzyny. Brzydzi się dotknąć tych potraw, choć wyglądają apetycznie, a ona jest głodna. Kto je robił i jak? Jak jeść pierogi z kapustą kiszoną i grzybami? Jakub kazał jej nie wybrzydzać i jeść jak wszyscy. Te pierogi jednak sprawiają jej kłopot i przez gardło przejść nie mogą. Kapusta jakby zgniła i do tego grzyby. A te jasne kluski o mdłym kolorze z ziarenkami maku jakby oblazło je jakie robactwo. Ożywia się, gdy wnoszą karpia, ale on nie oblany galaretą, lecz pieczony. Zapach ryby zaraz wypełnia pokój i Hanie zbiera się ślina. Nie wie, czy czekać, aż go jej podadzą, czy brać samej. Ty się zachowuj jak dama, mówiła jej niedawno Kossakowska. Ty się nie certol. Jesteś tym, za kogo się uważasz. A ty się uważasz za damę, prawda? Ty jesteś żoną Jakuba Franka, nie jakiegoś Icka, rozumiesz? Tacy jak ty nie muszą się bawić w grzeczności. Głowę noś wysoko. O tak! To powiedziawszy, Katarzyna zadziera głowę i klepie Hany w tyłek. Teraz Katarzyna zachęca ją do wigilijnych potraw. Mówi o niej per wielmożna Frankowa, ale do niej samej zwraca się kochanieńka. Hana patrzy na nią ufnie i odwraca się od pierogów, sięgając po karpia. O tak! Nakłada sobie potężny kawałek z przypieczoną skórką. Kossakowska mruga zaskoczona, ale inni są zajęci rozmową. Nikt na nie nie patrzy. Hana Frankowa rzuca na Kossakowską krótkie spojrzenie. Jest zadowolona z siebie. Bo kimże jest ta kobieta, która tak wszystkim rządzi, hałaśliwa i przywódcza? Mówi głośno, niskim głosem, przerywa każdemu, jakby tak samo jak ziemia i przywileje do niej należało jedyne prawo do gadania. Ma ciemnoszarą suknię, a na niej czarne koronki, z których w jednym miejscu snuje się nitka. Agnieszka nie dopilnowała toalety. Owa nitka budzi w Hanie obrzydzenie, tak jak te potrawy, jak cała Kossakowska i jej Agnieszka i kulawy garbaty mąż. Jakim to sposobem znalazła się w tym więzieniu pełnym śliskiej uprzejmości, gadania po kątach, szeptów, z których nic nie rozumie. Stara się te gniewne myśli zamknąć głęboko w sobie, ma tam specjalne miejsce, w którym one buszują jak zwierzęta w klatce. Na zewnątrz nie pozwoli im wyjść, przynajmniej nie teraz. Teraz zdana jest na tę Kossakowską i może ją nawet jakoś lubi, choć jej dotyk ją mierzi, a tamta ciągle poklepuje ją i muska. Oddzielili ją od wszystkiego, co znała. Zostały jej Zwierzchowska i Pawłowska. I o nich teraz myśli, bez imion. Imiona zostały w jej głowie żydowskie. Reszta kompanii wciąż czeka we Lwowie. Hanna nie umie się dobrze porozumiewać, ciągle szuka słów. Ten język doprowadza ją do rozpaczy. Nigdy się go nie nauczy. Co dzieje się z Jakubem? Dlaczego nie ma od niego żadnych wieści? Gdzie się podział Molivda? Gdyby on tu był, czułaby się pewniej. Gdzież są wszyscy z kompanii? Dlaczego ją od nich zabrano? Wolałaby siedzieć w cuchnącej dymem izbie w Iwaniu niż na dworze Katarzyny Kossakowskiej. Na deser podają sernik z marcepanem i przekładaniec z cytrynowym i orzechowym nadzieniem. Mała rączka awaczy bierze ze stołu na zapas i upycha słodycze w kieszeni błękitnej sukienki. Będą jadły te słodycze same, w nocy. Sypiają tu wtulone w siebie. Małe dłonie awaczy głaszczą twarz matki, gdy dziecko widzi, że Hanna płacze. Hanna przytula się do tego wielkookiego dziecka. Chwyta się go, jak owad na wodzie czepia się źdźbła trawy. Trzyma się kurczowo małego, drobnego ciałka i tak płyną we dwie przez noc. Często wyciąga też z kołyski Emanuela i karmi go piersią do woli, bo wciąż ma mleko, choć Kossakowska nawet i do tego się wtrąca. Uważa, że karmienie należy do mamek. Hanna brzydzi się mamki, którą jej wynalazła Kasztelanowa, jej białej skóry, jasnych włosów i ciężkich nóg. Jej wielkie różowe piersi przywalają Emanuela. Boi się, że któregoś dnia ta wiejska dziewczyna go udusi. O proszę, gdy teraz o tym myśli, przy tym świątecznym stole na jej sukni pojawia się plamka. Hanna zręcznie przykrywa ją tureckim szalem.